Zbliżają się ogromne podwyżki za prąd, średnio 30% do rachunku, ale niektórzy w internecie piszą, że ich rachunki będą większe o 60%. Z tego powodu być może ten lub podobny watomierz pojawią się w sklepiku elektrody. Dlatego zostałem poproszony o szybki test. Do obliczenia kosztów po ogromnych podwyżkach nie potrzeba dużej dokładności. Dlatego do wykonania szybkiego testu wykorzystałem fakt znamionowanej wartości urządzeń. Jeśli ktoś jest zainteresowany dokładniejszymi pomiarami oraz definicjami mocy czynnej, biernej i pozornej, to zapraszam do poprzedniego testu. Jest to tym bardziej przydatne urządzenie, że prócz aktualnie pobieranej mocy umożliwia również pomiar wielkości pobranej energii, kilowatogodziny oraz koszt tejże energii. Tu należy samodzielnie ustawić koszt 1 kilowatogodziny, a także napięcie występujące aktualnie w gniazdku oraz pobierany z niego prąd. Wyniki możemy zapisać w celu obliczenia pobranej energii w jakimś określonym okresie czasu, a także możemy je wykasować, reset, by mieć możliwość pomiarów od początku, bez konieczności zapisywania wyjściowych wartości, by po skończeniu pomiarów obliczyć te, które nas interesują. Dodatkowo pomiar mocy pobieranej z gniazda przez urządzenie domowe czasem bywa bardzo przydatne, na przykład w momencie, gdy obawiamy się o wytrzymałość instalacji, a papiery od urządzenia, jakie chcemy podłączyć, gdzieś wsiąkły. Przyjrzyjmy się urządzeniu. Pudełko z dość cienkiego kartonu. Mimo tego urządzenie dotarło do mnie w stanie nienaruszonym. Sam watomierz po wyjęciu z pudełka wygląda następująco. Już po samym kształcie obudowy widać, że podłączenie go do sieci nie powinno nastręczać problemów. Podobnie jak i urządzenia mierzonego. Watomierz bowiem ma gniazdo, wtyk, przelotowe. Parametry watomierza są dostosowane do norm w Polsce, zarówno pod względem napięcia, jak i dopuszczalnego prądu pobieranego z gniazda sieciowego domowego, tak zwanej siły tym się nie pomierzy. Tak więc zgodnie z podanymi wartościami zapisanymi w instrukcji. Prąd ciągły nie powinien przekraczać 16 amperów, a moc odbiornika podłączonego do watomierza nie może przekraczać 3600 W. Z opisu wynika również, że miernik nie dokonuje pomiaru mocy biernej, wyłącznie moc czynną. Może to być ograniczenie w niektórych zastosowaniach, ale dla przeciętnego Kowalskiego inne moce niż czynna nie interesują. Płaci bowiem tylko za taką czynną moc, a przynajmniej na razie i zapewne jeszcze długo. Gwoli ścisłości, tyle parametrów i wyglądu zewnętrznego. Nas, elektroników, jednak najbardziej może ciekawić to, co wewnątrz. Należy więc odkręcić trzy śrubki, PH1 i ostrożnie zajrzeć do środka. I przykra niespodzianka, napisy na układach scalonych całkowicie nieczytelne. Natomiast zgodnie z przewidywaniami, podtrzymywanie wyników realizowane jest napięciem z akumulatorka. Typowy akumulator spotykany nawet w co niektórych modelach starszego sprzętu audio, zasilającego pamięć zapisaną, najprawdopodobniej w jednej z kostek. Koledzy mający w tym względzie większe ode mnie doświadczenie w tej dziedzinie mogą to potwierdzić lub zaprzeczyć. Akumulator oczywiście doładowywany jest, gdy watomierz jest włączony w gniazdo sieciowe. Jego pojemność jednak w połączeniu ze znikomym prądem potrzebnym do podtrzymania pamięci zapewnia jednak wiele miesięcy utrzymywania wyników, co akurat sprawdziłem poza kamerą. Poniżej kilka fotek. Niestety muszę przeprosić za niezbyt dobrą czytelność tychże z testów. Pomiary wykonane podczas różnych ustawień kuchenki elektrycznej. Największa moc to 1500 W grzałki piekarnika, według danych kuchenki. Pozostałe obrazują pracę dwóch płyt grzewczych, jedna o mocy 1000 W, a druga 600 W. Również poza kamerą zrobiłem pomiary napięcia i pobranego prądu dla WM obciążeń i mogę stwierdzić, że wyniki nie odbiegają od tych ze zdjęć. Niewielkie w okolicy 1% różnice można zaliczyć jako zgodne z parametrami zawartymi w instrukcji watomierza. Znamionowa moc urządzenia IQA 1500 W. Znamionowa moc urządzenia IQA 1000 W. Znamionowa moc urządzenia IQA 600 W. Przełączając opcję pomiaru za pomocą klawisza Mode.